Cześć Boże, kłania się Wiesław Pilch. Szanowni Państwo, jestem w Lewantancie. 17 września. I tytuł artykułu: internauci twierdzą, że szwedzki, H&M, koncern znany prawie wszystkim chyba, H&M, powinien opuścić Chiny po wycofaniu się z łańcucha dostaw. Z chińskiego łańcucha dostaw. H&M zawsze, znaczy ja w młodości kojarzyłem to z Brytolami. Jestem prawie pewien, że to był brytyjski koncern. Jego sklepy widziałem w 70-tych latach, w 77 roku, a w Wielkiej Brytanii, natomiast H&M nie widziałem. W Szwecji. Zresztą. W tej chwili to bez znaczenia, co jest co. Czyje co je, bo tak naprawdę to i tak zawsze jest, w efekcie wszystko jest żydowskie. Dobra, cytuję. Szwedzki koncern odzieżowy. Kurczę, kiedy oni się przeszwarcowali? No, szwedzki. Szwedzki koncern odzieżowy, H&M, oczywiście powinienem to po angielsku powiedzieć, ale powiedziałem po polsku. Podobno wycofuje się ze współpracy z chińskim producentem przędzy Haofu Fashion, po tym jak w poniedziałek amerykańskie organy celne ogłosiły, że zablokują całą gamę chińskich produktów, w tym bawełnę, odzież i produkty, z regionu autonomicznego Xinjiangu, Ujgurów, północno-zachodnich Chinach. To o tej sprawie mówiłem w poprzednim, wszystko jedno, to zależy od tego, kto jak czytał, kto jak słuchał. Felietonie mówiącym o prawach pracowniczych w Xinjiangu. Niektórzy chińscy internauci zasugerowali, że H&M powinien postępować zgodnie ze swoją logiką i zamknąć wszystkie sklepy w Chinach. H&M powiedział, że ma pośrednie stosunki biznesowe z jedną fabryką w Shenzhou w prowincji Zhejiang we wschodnich Chinach, należącą do Haofu Fashion. Chiński kontynentalny rynek jest trzecim co do wielkości rynkiem regionalnym szwedzkiej marki na świecie, przynoszącym 2,26 miliarda koron szwedzkich, czyli 256 milionów dolarów w drugim kwartale, co oznacza spadek o 28% rok do roku z powodu pandemii COVID-19. Na dzień 31 maja H&M miał 516 sklepów w Chinach kontynentalnych. No to mam nadzieję, że władze mu zamkną te 516 sklepów i odeslą Szwedów do domu, Szwedów z jarmułkami. Na chińskim Weibo, w serwisie podobnym do Twittera, niektórzy internauci sugerowali, że H&M powinien być bardzo ostry w stosunku do Chin i zamknąć wszystkie swoje sklepy w Chinach. Wyrazi niechęć do produktów tej marki jeszcze przed ogłoszeniem, które ich zirytowało. Według sprawozdania finansowego Haofu za pierwszą połowę roku jej działalność eksportowa, w tym przędza i inne produkty, stanowiły około 20% całkowitych przychodów. Czyli innymi słowy, Amerykanie uderzyli w 20% całkowitych przychodów Haofu. Ale niekoniecznie, bo to działalność eksportowa, czyli to, co może podlegać amerykańskiej jurysdykcji oprócz tej działalności H&M. Także to tego będzie na pewno więcej. Jednostka Haofu w Zhejiangu odnotowała w umówionym okresie dochód w wysokości 745 milionów juanów, czyli 114 milionów USD. We wtorek Chiny potępiły ruch celny Stanów Zjednoczonych jako zastraszanie i odrzuciły oskarżenia o pracę przymusową jako całkowicie sfabrykowane. Bo Amerykanie stwierdzili, to oczywiście koniec tego artykułu. Amerykanie stwierdzili, że w Xinjiangu wszystko, znaczy ludzie pracują, że to jest praca przymusowa. No i w związku z tym nałożyli cła. No i koniec. A proszę Państwa, ja powiem tak, znaczy ja miałem okazję w życiu spotkać się z dwoma przynajmniej ludźmi, którzy byli w więzieniu. Siedzieli kilka lat. A w różnym wieku. I każdy z nich mówił, że najgorszą rzeczą w więzieniu jest nuda. Że oni bardzo chętnie by pracowali. No ale przecież, jak będą pracowali, no to nie będą mogli pracować za normalną stawkę. To jest chyba oczywiste, prawda? No bo przecież to my podatnicy składamy się na to, że oni tam siedzą, nic nie, że oni tam siedzą, mają WIT i opierunek. No więc powinni za to płacić, prawda? Tak czy nie? A jeśli nie, to uważam, że każdy z tych osób, które uważają, że powinno być odwrotnie, to powinien się zrzucić na utrzymanie przynajmniej jednego takiego kryminalisty w więzieniu. No ale wracajmy do tej pracy. Otóż w pracy w więzieniu. Więc jak nie ma pracy, to jest dramat dla samych tych, którzy tam siedzą. Jak jest praca, to jest drugi dramat dla tych lewaków, którzy uważają, że oni dostają głodowe stawki. No i że to jest niewolnicza praca. Czy już przymusowa praca. No i do widzenia. I cześć. Koniec. A z rozmowy z każdym z tych dwóch panów wynikało, że oni by nawet za jakieś psie pieniądze pracowali byleby tylko zapełnić czas. Byle być tylko poza celą, byleby tylko cokolwiek robić. No. Ale kogo interesuje zdanie osadzonych w więzieniu? No nikogo. Bo to nie są ludzie, których się chce słuchać. A ludzie, których chce się słuchać, to są politycy. A najlepiej lewaccy. No. Tak. A w Waszyngtonie myślicie Państwo, że nie ma lewaków? Tak. Dobra. Więc wracając do tego HN-a. Ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy firma, jakakolwiek zachodnia firma, zresztą nie zachodnia, jakakolwiek firma, skądkolwiek, uważa stosowne podporządkowywać się amerykańskiemu prawu, mimo tego, że ono nie działa na całym świecie. Prawo amerykańskie powinno działać tylko na obszarze Stanów Zjednoczonych, prawda? No ale powiedzmy sobie, że jest zupełnie inaczej, bo Żydzi sobie wymyślili, że będzie inaczej. I Amerykanie sobie wymyślili, że będzie inaczej. Ale skoro tak, no to jeśli ta jakakolwiek firma chce podlegać amerykańskiemu prawu, a to amerykańskie prawo uderza w Chiny, no to musi, to jest wóz albo przewóz. Chcecie podlegać amerykańskiemu prawu, to dobrze, to likwidujecie swoje sklepy, czy interesy, w ogóle interesy w Chinach. Jeśli nie chcecie, no to zostajecie, dobrze, ale w takim razie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc ze wszystkimi konsekwencjami albo się poddajecie amerykańskiemu prawu, albo nie. I koniec. I nie ma wyjścia. Musicie wybrać jedną z opcji. Ja myślę, że ten świat właśnie idzie w tym kierunku. Znaczy, on już zaszedł do takiego miejsca, gdzie ludzie bardzo często nie mają wyjścia. Na przykład my, Polacy, chcielibyśmy żyć bez tych świń różnokolorowych, łażących po ulicach, tych LGBT. Ale Unia Europejska i nie tylko zresztą, wszyscy możni tego świata finansują polskie LGBT. I wbijają nam do głowy, że to jest najważniejsza rzecz, żeby ci gomoryci, ci te lesbijki i inne pedały, żeby oni mogli sobie żyć jak chcą. A oni chcą, zawładnąć naszą przestrzenią, całkowitą, osobistą przestrzenią, w tym rodzinną. No to co? To my się mamy na to zgodzić? Tak? No musicie sobie Państwo zacząć odpowiadać na proste, na nie proste, to są bardzo trudne pytania, na pytania podstawowe. Czy się godzicie na to, żeby ktoś Wam właził do łóżka i podglądał Was i wychowywał za Was Wasze dzieci? Czy nie? Tak samo? To jest dokładnie ta sama sytuacja. To jest wóz albo przewóz. To jest wybór zero-jedynkowy. Rozumiecie, co to jest wybór zero-jedynkowy? Te świnie lewackie ruskiego rytu doprowadzają coraz częściej do wyborów zero-jedynkowych. Na każdym kroku. Na każdym kroku. W każdym miejscu. Amerykanie też stawiają tysiące firm na świecie, a w takiej właśnie sytuacji wyboru zero-jedynkowego. Albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. No i koniec. No i co? A tego i to od tego nie uciekniemy. I od tego nie uciekniemy. Nie. Myślą, że jesteśmy na bardzo ostrej równi pochyłej, cały świat. Jesteśmy na bardzo ostrej równi pochyłej, gdzie lewactwo zaszczepione z Moskwy kilkadziesiąt lat temu, lewactwo teraz już europejskie, amerykańskie, generalnie białe lewactwo, przejęło władzę i dąży do ustanowienia terroru, lewackiego terroru. A takim elementem tego terroru jest właśnie to, co Amerykanie robią. Czyli zastraszanie innych państw, całych państw, pod jakimiś wyimaginowanymi zarzutami. Musicie Państwo zacząć rozumieć, że to jest wybór zero-jedynkowy. Niestety nie ma innego wyjścia. Albo się opowiadasz za jedną stroną, albo się opowiadasz za drugą stroną. Jeśli się nie opowiadasz za nikim, to znaczy, że też opowiadasz się za jedną stroną. Niestety, za tą stroną, która będzie mocniejsza. A w tą mocniejszą stroną będzie lewactwo w najbliższych latach, dziesięcioleciach. Wśród białych świn. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.